AZS na fali.
Druga część naszego programu AZS na fali w radio UWM FM. Mateusz Nykiel, asystent trenera oraz statystyk, jest naszym gościem. Cały czas możecie zadawać pytania do Mateusza tam, gdzie nadajemy na żywo, facebook.com/indykpolazs, na Instagramie, na Facebooku, tam gdzie też wczoraj zapowiadaliśmy audycję. Mamy kilka pytań w ostatniej części. Zadamy Mateuszowi te pytania. Mateusz, odejdźmy od na razie naszego zespołu i porozmawiajmy o tym, co się działo przez ostatnie pół roku, jeżeli chodzi o twoją osobę, czyli sezon reprezentacyjny, praca z drużyną Słowenii. No i takie podstawowe pytanie, jak to się stało w ogóle, że miałeś tą przyjemność pracować razem z reprezentacją Słowenii?
Sytuacja potoczyła się dość szybko. Wynikało ona z tego, że ten sezon kadrowy był bardzo, bardzo długi i na pewno gdzieś potrzeba było trochę powiększyć tą ilość osób w sztabie reprezentacji Słowenii, niż miało to, porównując do poprzedniego sezonu kadrowego. A tak się składa, że statystykiem w poprzednim sezonie w reprezentacji Słowenii był mój dobry znajomy Bogdan Szczeba, który pracuje na co dzień w Jastrzębskim Węglu, i to generalnie przede wszystkim gdzieś tam Bogdan polecił moją osobę trenerowi Kretu. A trener Kretu gdzieś tam, z tego co potem mi mówił, wykonał parę telefonów do osób, które gdzieś tam znał, zaczerpnąć opinii i pewnego dnia po prostu do mnie się odezwał. A ja nie potrzebowałem czasu, żeby się zastanawiać, to była bardzo szybka decyzja i generalnie wszystko potoczyło się bardzo szybko. Szybko podpisaliśmy kontrakt z federacją i tak to wyglądało.
No właśnie, wspomniałeś tutaj o twoim przyjacielu Bogdanie. Jak wyglądały te wasze obowiązki? Co za co dokładnie odpowiadał, jak się dzieliliście tą pracą?
Sytuacja wyglądała tak, że całą Ligę Narodów Bogdan pomagał nam z domu, pracując z Jastrzębia, z racji tego, że sezon klubowy Jastrzębski Węgiel zakończył bardzo późno, praktycznie chwilę przed tym, niż my zaczęliśmy Ligę Narodów, więc będąc na miejscu w Słowenii na wszystkich turniejach Ligi Narodów pracowałem sam, Bogdan pomagał nam z domu, a po prostu analizując mecze drugich grup z innego kraju niż ten, w którym my graliśmy dany turniej. A natomiast potem, kiedy już Bogdan dołączył do nas, czyli na Mistrzostwa Europy i kwalifikacje do Igrzysk, tak naprawdę dzieliliśmy się pracą po prostu z dnia na dzień. Najczęściej wyglądało to tak, że ja gdzieś tam przygotowywałem wszystkie analizy czy materiały dla trenera, Bogdan w tym czasie robił mecze przeciwników, a potem tuż przed samym meczem w trójkę razem z trenerem Kretu spotykaliśmy się i przygotowywaliśmy wspólnie taktykę na danego przeciwnika.
Ciężka to jest taka praca właśnie w pojedynkę na Lidze Narodów, gdzie no, tych meczów jest sporo, nie dość, że swojej reprezentacji musisz przygotowywać analizy, to jeszcze przeciwników, a tego grania było sporo jednego dnia. To ciężkie wyzwanie?
Na pewno ciężkie, natomiast myślę, że nawet biorąc pod uwagę ten system, w jakim my pracowaliśmy, to znaczy drugi statystyk pracujący z domu, ale przygotowujący te mecze innej grupy, na pewno było to dość komfortowe, dawaliśmy sobie ze wszystkim radę, byliśmy na bieżąco, nie mieliśmy żadnych opóźnień czy problemów i dzięki temu naprawdę ta praca była dość, że tak powiem, przyjemna, oczywiście żmudna i czasochłonna, natomiast na pewno dużo gorzej, dużo ciężej by było, gdybyśmy nie mieli po prostu tego drugiego statystyka, nie bylibyśmy we dwóch, a wtedy na pewno by to było bardzo trudne. Natomiast też Liga Narodów jest takim turniejem, że tak naprawdę na jednym danym turnieju grasz 4 mecze i masz tydzień przerwy, więc my też po tym pierwszym turnieju, który graliśmy w Japonii, pracowaliśmy tak, że przez ten tydzień, będąc stacjonarnie już na miejscu w Słowenii, przygotowywaliśmy wszystko do przodu już na kolejny turniej i potem praktycznie już przed każdym meczem tylko dokonywaliśmy jakichś kosmetycznych zmian. Na pewno też trochę łatwiej jest, kiedy te mecze gra się powiedzmy po południu 15-16, niż kiedy grasz późno wieczorem, jak miało to miejsce choćby w Filipinach, gdzie graliśmy czasami o 19 czy 20 i tak naprawdę przygotowania, analizy na kolejny mecz czasami kończyły się o 5 rano, gdzie o 8 już mieliśmy wideo, więc naprawdę były momenty, gdzie było tej pracy od groma.
Czy praca na dwóch statystyków w reprezentacji to jest A, czy to już jest coś normalnego, jeżeli chodzi o ten sezon kadrowy, B, czy przy takim kalendarzu to właśnie stanie się normą?
Ja myślę, że generalnie patrząc, kiedy my analizowaliśmy to gdzieś między sobą, jak pracują inne kadry, nie było to coś oczywistego, żeby było dwóch statystyków w kadrze. Byliśmy bodajże my jako Słowenia, Polacy, Francja, powiedzmy kilka innych drużyn jeszcze, natomiast to też wynika pewnie gdzieś z podziału obowiązków. Jeśli asystenci trenera, których najczęściej jest dwóch w kadrze, mają większy zakres obowiązków, a rolą statystyka jest tylko przygotowywać mecze, jest to na pewno trochę łatwiejsze. Natomiast przy naszym systemie, tak jak my pracowaliśmy, myślę, że byłoby to bardzo ciężko, gdyby był tylko jeden statystyk, ponieważ też trener Kretu bardzo dużo czasu spędza ze swoimi statystykami, przygotowując analizy, wszelką taktykę i tak dalej, więc tej pracy jest dość sporo i przez to też na pewno jest gdzieś mniej tego czasu na analizowanie innych meczów, czy przygotowywanie, po prostu poprawianie tych meczów, dlatego na pewno było to dla nas duże ułatwienie, że byliśmy we dwóch. Natomiast nie jest to tak oczywiste. Myślę, że będzie w kolejnych sezonach, tym bardziej jeśli one będą tak długie, chociaż z tego co się gdzieś słyszy w kuluarach, te sezony reprezentacyjne mają być krótsze. Natomiast w tym sezonie, biorąc pod uwagę jaki on był długi, na pewno gdzieś to było duże ułatwienie.
No to jakie masz wrażenia po pracy z Gianim Kretu?
No, ja myślę, że mogę się wypowiadać tylko w samych superlatywach, bo trener Kretu jest bardzo wymagającym trenerem, ale naprawdę posiadający wielką wiedzę, mający świetne relacje z drużyną, z zawodnikami, co pokazywał już nie tylko czy to w kadrze Słowenii, ale też będąc w Zaksie, czy w poprzednich klubach, gdzie tak naprawdę po dzień dzisiejszy ma kontakt z większością zawodników, jakich trenował. Dużo z nimi rozmawia, czy nawet ci zawodnicy, kiedy mają jakiś powiedzmy problem, potrzebują rady, zawsze dzwonią do niego, więc to tylko pokazuje, jakim jest człowiekiem i trenerem. A na pewno bardzo dba o to, żeby każdy w drużynie czy w sztabie czuł się komfortowo, czuł się doceniany. My spędzaliśmy ze sobą mnóstwo czasu, nie tylko stricte zawodowo na przygotowaniach, ale też sporo razy gdzieś wychodziliśmy, czy to na spacer, odpocząć trochę, czy na kawę i na pewno mogę wypowiadać się naprawdę w samych superlatywach, bo kiedy pracujesz z takim trenerem jak trener Kretu, naprawdę masz świadomość tego, że to jest człowiek, który niesamowicie docenia twoją pracę i też chyba pierwszy raz spotkałem się z tym, żeby w tak krótkim okresie czasu a słyszeć tyle razy po prostu gdzieś pochwałę w swoim kierunku, ale pochwałę taką, że kiedy trener ci mówi, że wykonałeś świetną pracę, miałeś duży wkład w to, że zdobyliśmy medal, więc jest to naprawdę coś miłego i tak jak wspomniałem, wiem, że na pewno gdybym miał jakiś problem i zadzwonił w środku nocy do trenera Kretu, to wiem, że jest osoba, która byłaby w stanie następnego dnia rano spakować się i przylecieć tutaj, aby mi pomóc, czy uruchomić jakieś kontakty, jeśli by to było potrzebne, więc naprawdę jestem bardzo szczęśliwy, że miałem możliwość pracować z trenerem Kretu.
No właśnie, jak smakuje ten brązowy medal Mistrzostw Europy i czy ty masz taki medal w domu, no bo na turniejach reprezentacyjnych różnie to bywa. Raz dostają zawodnicy, raz tylko zawodnica, raz sztaby też są w to wliczane.
Tak, ja też mam swój medal Mistrzostw Europy. Co mogę ci powiedzieć? No jest to kapitalne uczucie, bo mimo tego, że gdzieś tam zdobywaliśmy medale jakichś turniejów, czy powiedzmy tutaj w Olsztynie na Prix Zero Grand Prix, czy na Uniwersjadzie jest srebrny medal, ale tak naprawdę no myślę, że tych medali nawet nie ma co porównywać do tego, jakim medalem jest brąz Mistrzostw Europy. No jest to niesamowite osiągnięcie naprawdę, a z dużym sentymentem codziennie patrzę na ten medal, bo te wspomnienia, które przeżyliśmy, te momenty i chwile tam na miejscu w Rzymie, czy wcześniej w Warnie zostaną ze mną do końca życia i na pewno jest to medal, który był okupiony bardzo ciężką pracą i mnóstwem wyrzeczeń, bo ten sezon kadrowy był naprawdę długi, a trzeba było sporo gdzieś tam powiedzmy przecierpieć, sporo pracy wykonać, więc jest to bardzo ciężko wywalczony medal, ale naprawdę jest smakuje niesamowicie.
A jak w Słowenii ten medal wasz przyjęto?
Ja myślę, że w Słowenii każdy medal jest dużym osiągnięciem, bo nie da się ukryć, że Słowenia jest bardzo małym krajem. To jest kraj, który liczy 2 miliony mieszkańców i a tam siatkówka jest bardzo popularna, ta drużyna, nasza męska reprezentacja siatkarzy też jest bardzo popularna i za każdym razem, kiedy ta reprezentacja osiąga sukces, mimo tego, że to już jest bodajże czwarty medal Mistrzostw Europy, bądź piąty, a to nie jest tak, że staje się to normą i przechodzi bez echa, bo naprawdę dla wielu tych mieszkańców Słowenii ci chłopacy są bohaterami. Bardzo duży odzew gdzieś tam był wśród kibiców, wśród mediów tego medalu i też na miejscu po powrocie odbyliśmy sporo spotkań, czy to z prezydentem miasta Lubliana, czy ze sponsorami, więc na pewno jest to bardzo duży sukces słoweńskiej siatkówki.
No, kawałek świata miałeś okazję przelecić samolotem w tym sezonie reprezentacyjnym, ale czy był czas na zwiedzanie? Czy to jest tylko hala, hotel?
Tego czasu było bardzo mało, bo chociażby będąc na pierwszym turnieju Ligi Narodów w Japonii, w mieście Nagoya, tak naprawdę zobaczyć coś w tym mieście, to miałem okazję bodajże dopiero ostatniego dnia po ostatnim meczu, gdzie wyszedłem z hotelu na gdzieś może 2-3 godziny coś zjeść, spróbować tej kuchni japońskiej, kupić jakieś pamiątki dla rodziny i bliskich i tak naprawdę tego czasu było bardzo mało. A podobnie gdzieś w innych miejscach, czy to we Francji, gdzie w ogóle byliśmy w małym mieście na obrzeżach, więc tak naprawdę nic nie zobaczyliśmy. A na Filipinach praktycznie można powiedzieć się nie dało, bo było bardzo gorąco, bardzo parno i duszno, więc tak naprawdę nikt z nas nie wychodził z hotelu, jedynie na kawę i z powrotem. Także nie było tych momentów wiele, natomiast na pewno gdzieś udało nam się zobaczyć trochę Japonii, bo też będąc na tym turnieju kwalifikacyjnym w Tokio, z racji tego, że przylecieliśmy tydzień wcześniej, też trochę tego czasu było, aby zobaczyć tej Japonii. Podobnie w Rzymie nie mieliśmy praktycznie czasu gdzieś wyjść, pozwiedzać, także jest tego czasu na pewno bardzo mało.
Pracowałeś już w kilku reprezentacjach, Australia, Kanada, tak jak wspomniałeś, reprezentacja Uniwersjady Polski, teraz Słowenia. Co tobie taka praca z zagranicznymi reprezentacjami, już włączając tą kadrę uniwersjadową, co tobie ta praca dała, jakie wnioski masz po niej?
Na pewno nowe doświadczenie, możesz zobaczyć, poznać inne kultury, zobaczyć jak pracuje się w innych miejscach, w innych krajach, bo to też nie jest tak, że ta praca jest w każdym miejscu taka sama, na pewno są spore różnice, czy to w podejściu do treningu, w podejściu do organizacji i tak dalej, więc na pewno za każdym razem jest to nowe doświadczenie, uczysz się czegoś nowego, rozwijasz się nie tylko zawodowo, ale też jako człowiek, bo poznajesz nowych ludzi, poznajesz nowe metody pracy, podejście do pracy. Więc na pewno człowiek z każdą taką przygodą się rozwija jako człowiek, jako statystyk i pod kątem zawodowym, więc na pewno z każdego z tych miejsc starałem się wziąć coś dla siebie, a nauczyć się czegoś nowego i na pewno jestem bardzo zadowolony z tego, że miałem możliwość pracować w takich miejscach i w takich reprezentacjach.
A co za rok? No bo nie ma co ukrywać, że przyszły rok to głównie Igrzyska Olimpijskie. No wam się nie udało wywalczyć tego awansu w turnieju kwalifikacyjnym, ale no z rankingu jesteście bardzo blisko. Czy za rok też ciebie zobaczymy w Słowenii i bardzo prawdopodobne na Igrzyskach Olimpijskich?
Oficjalnie kontraktu na przyszły sezon nie mamy podpisanego, ponieważ kontrakty federacji podpisuje się co roku nowe. Natomiast i jeśli nic po drodze niespodziewanego się nie wydarzy, to na pewno w przyszłym roku wrócę na Słowenię, aby kontynuować to, co rozpoczęliśmy w tym roku. A nasz cel się nie zmienia. Naszym celem są Igrzyska Olimpijskie. My dobrze o tym wiemy. Nie udało nam się na nie awansować w tym roku, natomiast nikt z nas nie panikuje. Każdy podchodzi do tego tematu dość spokojnie, bo my wiemy, jaką pracę wykonaliśmy w tym sezonie, jaki postęp poczyniliśmy i wiemy, że na te Igrzyska Olimpijskie pojedziemy i zrobimy wszystko, aby to marzenie o Igrzyskach spełnić.
No to tylko tak w gwoli ścisłości, że chyba 5 miejsc tak zostało, dobrze kojarzę, z rankingu?
Chyba trochę mniej, wydaje mi się, że 4, bo jeszcze drużyna jedna afrykańska, z racji tego, że każda drużyna z jednego kontynentu musi mieć zapewniony awans, jeszcze oficjalnie chyba nie zostało to potwierdzone, ale najprawdopodobniej będzie to Egipt chyba. Także biorąc pod uwagę 6 drużyn z kwalifikacji, Francję i Egipt, zostaną 4 miejsca z rankingu UEFA FIFA B. Póki co nasza drużyna znajduje się na trzecim premiowanym awansem, natomiast mamy bardzo małą stratę do Argentyny i na pewno będziemy walczyć o to, aby z tego rankingu awansować.
No i dużą przewagę nad niższymi zespołami.
Tak. No, gdzieś tam też za kulisami mówi się o tym, że jest duża szansa, aby turniej Ligi Narodów odbył się w Lublianie, w Słowenii w przyszłym roku, dlatego bardzo na tym nam też zależy, aby tą Ligę Narodów przynieść do Słowenii i wśród naszych słoweńskich kibiców przypieczętować ten awans na igrzyska i mam nadzieję, że tak właśnie będzie.
Słuchajcie, audycja AZS na fali w radio UWM FM. Ostatnia część programu przed nami, za 3 minuty i 10 sekund wracamy, tak więc zostańcie z nami.
AZS na fali.